Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz, Anoda i Katoda, tom pierwszy. Czyta Marcin Popczyński.
Sąd idzie. Sąd to była instytucja swoistego sportu. Jeśli Anglik ma krykiet, Hiszpan walki byków, Niemiec kręgle, Amerykanin basketbal, a Bask pelotę, to polski autochton pieniactwo w sądzie. Chłopi białoruscy, prawujący się z równą lubością jak szlachta, natykali się w sądach na przeszkody. Język polski, sędziów z Galicji, nie znających miejscowych obyczajów. Polonizacja, reprezentująca ogładę, przychodziła wtórnymi kanałami. Nie w najlepszym gatunku, najczęściej przez wojsko. Byłem na zabawie wsiowej, na której tańce prowadził, po francusku przybyły na urlop frant. Jakaś para nie zrozumiała wodzireja i kręciła się solo. Nie baczysz, padła, ścierwo. Czy to ciapier promenad? Krzyknął zgorszony wodzirej do panny. Ale w sądzie i temu wodzirejowi zapewne trudno by się było wygadać. Język polski, język liturgiczny, królujący nawet na nagrobkach prawosławnych cmentarzy, język pański w znaczeniu dziejowym najlepszy, to znaczy język kultury i ogłady, teraz wlewał się na kresy szymlem papierków i cyrkularzy, jako język urzędniczy. Tropiłem tę sprawę po sądach, gdzie zrezygnowane i skwaszone galicyjskie doktory praw sądziły białoruskich chłopów. Było takie miasteczko, Zaostrowiecze, nieznane przed tamtą wojną, powstałe na styku pomiędzy Polesiem a obszarami białoruskimi. Gdynia białoruska na cyplu południowym Nieświeckiego powiatu. Tam, gdzie w czasie I wojny światowej stała wydma piaszczysta z karłowatymi sosnami, dźwignął się rynek i coś w rodzaju drewnianych sukiennic. Osada doczekała się godności miasteczka i nawet raz na tydzień zjeżdżał do niej sąd pokoju. Naturalnie, poszedłem. W akcie oskarżenia, skoncypowanym po polsku przez miejscowego kauzy perdę, pokrzywdzony Iwan żalił się, że oskarżony Aukim straktował go przez typsie. Iwan sobakasz ty sobaka, wybucha Aukin, kalisz ja ciebie, pies kazał! Gdzie indziej sędzia galicjanin, przeglądnąwszy akta i stwierdziwszy, że skradzione rzeczy były przechowywane w saraje, stodole, wydał zarządzenie, aby owego saraja doprowadzić do sądu. Inny chciał obłożyć grzywną zeznającego, który twierdził, że przyjechało szmat policji. Szmat znaczy dużo po białorusku. Jako, że policji nie można wymyślać od szmat. Polski obrońca kwieciście bronił sprawy. Powód, powoda, powodowi odmieniało się w mowie obrończej przez wszystkie przypadki. Uzyskawszy wyrok pomyślny, zwrócił się do klientki. No, wygrałem sprawę. W wypadku przegranej mawiał, przegrał pan sprawę i zbiera się do wyjścia. Klientka, babulina, która właśnie była powodem, biegnie za nim, łapie za rękę. Dziakuju, panoczku, zgina się w ukłonie. Ależ my nie za powód sudlilis, ale za zjamliu. Po białorusku powód znaczy uzda. Pamiętam, że kiedy po tamtej wojnie zachęcałem chłopów w Białostockiem do zakładania kółek rolniczych, wstał stary chłop i przy ogólnej aprobacie oświadczył, że to gadanie nie dla nich, bo ich paski roli są tak wąskie, że nieraz żadnym kółkiem rolniczym nie obróci. Naturalnie nie tylko językowe, ale i obyczajowe sprawy stały na przeszkodzie. W Baranowiczach była jakiś czas sędzią pani Iwaszkiewicz. Zginęła w katastrofie samochodowej na Bliskim Wschodzie. Ta znała doskonale białoruski, ale znowu miała kłopoty z płcią. Chłop bowiem nie nawykł do tego, aby sędzią była kobieta. W sprawie o zgwałcenie świadek, patriarchalny chłop z brodą ostrzyżoną na łopatę, w łapciach szykownych, bo z rzemieniami, kategorycznie odmawia świadczenia. Usio równo niczego kazać nie budu. Pani Iwaszkiewiczowa poczyna się denerwować. Pyta o powód odmowy zeznań, wreszcie grozi grzywną. Chłop miarkuje, że to jednak nie przelewki i ucieka się do polszczyzny, jak zwykle, kiedy sytuacja poczyna być grave. Bo wysoki sąd w kobiecym stanie jest aż. Żydzi, równie kolorowa część folkloru, też mieli trudności z językiem. Sam słyszałem, jak w Kołdyczewie Szalewiczów rzeźnik, który przywiózł ćwiartkę cielęciny, prosił zarządzającą pannę Mariutkę. Niech panienka sobie tyłek zanituje. To znaczy, żeby zanotowała, że wzięła tylną krzyżówkę. Powstawały więc biura pisania próśb, wypisujące, zwłaszcza w pierwszych latach niepodległości, niesłychane supliki. W sądzie w Horodyszczu natrafiłem na skargę zredagowaną w biurze podań M. Lewina. Ja, niżej podpisana, służyła u Mojżesza Rabinowicza i on zaprowadził ze mną kochalny interes i ja mam teraz dziecko. Szlachta zagonowa wysilała się na język wytworny. Pokazywano mi skargę. Oskarżona wypięła się na mnie i parsknęła z kiszki stolcowej. Nie pamiętam już gminy, w której wystawiono nauczycielce w najlepszej intencji świadectwo moralności. Co do niemoralności, zadowoliła całą wieś. Ciocia Ruzia, właścicielka wesołego domku w Wilnie, nie dała sądowi w kaszę sobie dmuchać. Kiedy na jakiejś rozprawie prokurator pytał, gdzie znajdowało się drugie wyjście z apartamentów cioci Ruzi, ta spojrzała na niego ze zdumieniem. — Pan prokurator nie wie? — Sąd nie wie, uciął srogo prokurator. Ciocia Ruzia odpierała po bohatersku wytaczane jej sprawy o nierząd. — A pan wojewoda to nierząd? A pan komendant Policji Wojewódzkiej to nierząd? Samy najprawdziwszy rząd u mnie bywa. Szeroko rozpowiadano, jak ciocia Ruzia zażyła z mańki pana Byszewskiego z Łyntup. Był to bardzo zamożny obywatel, ale któremu wywróżono, jak i panu Brońskiemu ze Słonimskiego powiatu, że póki będzie rozbudowywał dwór, póty nie umrze. Byszewski więc budował i budował, ale poza tym był skąpy. Siostrzeniec namalował jego portret i zażądał 500 złotych, których Byszewski nie chciał zapłacić. Siostrzeniec więc wystawił portret w salonie cioci Ruzi. Znajomi donieśli Byszewskiemu, że ciocia Ruzia prezentuje go jako dobrodzieja. Kiedy dobrodziej przyleciał z pretensją, ciocia Ruzia rozpadła się w serdecznościach. Jeśli portret podoba się, ona chętnie go odda. Sama zrzeka się zarobku, niech tylko otrzyma z powrotem 2000 złotych, jakie za portret zapłaciła. Siostrzeniec z podziału z ciocią Ruzią otrzymał więcej niż żądał od wuja. Na samym pograniczu, w Dziśnie, miasteczku, w którym stała pustką połowa drewnianych domków z oknami pozabijanymi deskami, był patriarchalny hotelik Kaca. Właśnie kiedy nocowałem w tym hoteliku, zjechał sąd na rozprawy. Sędzia staruszek irytował się rano, że tyle much jest w ustępie. Podczas przerwy wrócił na obiad. Zaszedł do ubikacji i wyraził zadowolenie, że kac coś zaradził, bo much nie ma. — Bo uni wszystkie teraz na obiad dla pana sędzi polecieli — poinformował kac zadowolony z pochwały. — Z tym stołowaniem bywało br. Owszem, w Wilejce obiadaliśmy się w hoteliku Madame Wół, która zwłaszcza chełpiła się swoim wołowan. Owszem, u Lajpunera w Nowogródku jadło się po królewsku, ale po tych hotelikach, chałupkach, przy kolejowych stacyjkach... Wieczorem do hoteliku kaca wrócił młody sędzia nieco zawiany. Kac otworzył mu drzwi. Widząc w ciemności jakąś szatę, sędzia serdecznie sięgnął pod hałat. — Panie sędzio — grzecznie poinformował kac. — Tu obmyłkie wyszło, to ja, kac. Tak samo w ciemnym kinie w Mińsku zareplikował znienacka synkowi mego sąsiada jakiś baz.
— Ustawcie, ja duchownoje lico.
Bo to był pop. — Czego pan chce i od głupiego narodu? — mówi Szloma. Właściciel sklepiku na rynku w Słonimie. Żydzi kresowi często wtrącali i. Na dniach dużo u mnie ludzi i w kramie było. Patrzę ja, jeden taki Wasiuk tureckiego pieprzu i z beczki ciągni. No czekam, co z tego będzie. A ten Wasiuk tego pieprzu w gęba i włożył, gryznął, oczy jemu pod wierzch zaśli, piana i czerwona z gęby koci się. Tak ja mówię. Wasiuk, Wasiuk, i jak ciebie nie wstydno, syn takowo Chozjanina i pieprz dla tego kraść? A on patrzy na mnie, ślozy u niego i z oczu płyną i mówi, Szlomka, nie leź w oczy, a to ja plunu, tak schorisz. Appendix. Chatko przyznawać się do pokrewieństwa z tymi durnymi i zwykle ordynarnymi kawałami, ale tak cóż ty zrobisz, jak mawiał generał Żeligowski. Zdarzyło się i mnie zrobić takie zamieszanie. Miałem przyjaciela, który bardzo wzdychał do pewnej panienki z dworku. Wzdymało go na mariaż i będąc u panny na wsi prosił mamę, aby raczyła wraz z córeczką być u niego na obiedzie. Zaprosił mnie na czwartego, widać dla dyskursu z mamą. Obiad naznaczony był na drugą i obaj pojechaliśmy po panie. Tegoż dnia rano w Kurierze Warszawskim ukazało się podane przeze mnie ogłoszenie. Wyjeżdżając na kilka miesięcy za granicę, poszukuję sekretarki o miłej prezencji. Ani znajomość języków, ani stenografia, ani rachunkowość nie są wymagane. Zgłoszenia osobiste przyjmuję dzisiaj o godzinie 1:30. Adres. To było maksimum, jakie udało się wydębić w Kurierze Warszawskim. Za to Kurier Poranny bez ceregieli zamieścił ogłoszenie, że młody ziemianin poszukuje pięknej sekretarki i naznacza ten sam adres i datę. Nasze panie były nieco speszone, bo choć to z mamusią i choć wiadomo do kogo, i choć matka panny razem z matką mego przyjaciela były w Sacré-Cœur, aleć zawsze odczuwały luby dreszczyk, jadąc do jaskini lwa. Ale lew był w danym wypadku skapcaniały na słodko, na małżeńsko, na bogobojno, wzruszony, uszczęśliwiony, marzący, że dziś jeszcze może się oświadczy. Czując tę wzbierającą falę świątobliwych afektów, począłem żałować swego wybryku. Ale cóż ty zrobisz? Otworzył nam drzwi lokaj, całkiem zbity z pantałyku. Z mieszkania dochodził gwar. Wszedłszy, zobaczyliśmy wszystkie fotele, kanapy, krzesełka, stołki, taborety przyniesione z kuchni, obsiędzione przez dziewczyny o przystroju i koafiurach raczej ekstrawaganckich. Wszystko kandydatki na wojaż. Spojrzawszy na minę mamy, przeraziłem się. Wychlusnąwszy damy z mieszkania, padłem do stóp dobrodziejki. Dobrze, że była z tej dobrej rasy ludzkiej, którą kawały wpierw cieszą, a dopiero potem gorszą.